Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia Anna Rabe, Anatomia Szczęścia. Z niemieckiego przełożyła Mirosława Zielińska. Czyta Zofia Zoń. Dla Roberta. Rozdział pierwszy. Gdy w końcu czas przeminie, a kim byliśmy, żaden wiersz już nie podpowie. Gdy nie pozostanie po nas żaden atom, żaden, nawet jeśli przetrwał 12 miliardów lat. Gdy wszechświat rozpierzchnie się, milcząc głucho, a wraz z nim ostatnie pytania, okaże się, że świat, którego już nie ma, nigdy nie istniał. Wolfgang Herndorf. Próbujesz sobie przypomnieć. Jest morze, Bałtyk, którego ciemne, niespokojne wody rytmicznie tłuką o ląd, nigdy bezgłośnie. Port i stare spichlerze, żurawie portowe i łodzie rybackie. Dalej rynek, a na nim Wasserkunst. Już samą nazwą sztuka z wody oddaje cześć perfekcyjnie opanowanej sztuce projektowania wodociągów i fontann. Pod nim zaś, w podziemiach, miał podobno zostać uwięziony dobosz, przeklęty i skazany na to, aby noc w noc bić w werble. Pozbawiona nawy głównej wieża kościelna wybija godziny. Za ogrodzeniem ponura ruina, która kiedyś również była kościołem, a opodal wąskie uliczki z kocimi łbami. Na tym rogu były stragany z owocami. Ciotka kładła na wagę kilka bananów i brzoskwiń. Pracujący w małym bistro vis-a-vis, przyjaciel ciotki przygotowywał dla ciebie i matki frytki z keczupem. Droga do dziadków wspinała się na Rosenberg i prowadziła obok starych koszar. Wcześniej, jak ci opowiadano, po mieście miały paradować Rosjanki w prawdziwych futrach. W czasach, kiedy to była jeszcze Rosa Luxemburgstrasse, wpadająca w Karl-Liebknecht-Strasse, jak ciągle nazywają te ulice rodzice, gdy wysyłają cię po coś do znajomych. Nieco dalej jest wasze pierwsze mieszkanie, bez toalety i łazienki, a jeszcze kawałek dalej drugie, dwa pokoje, kuchnia, łazienka i oddzielna toaleta. Naprzeciwko plac zabaw, na którym zwykli przesiadywać wygoleni neonaziści. A za rogiem mieszkanie ciotki Zabine i twojej kuzynki Kati. Pokoje zastawione popielniczkami i mebelkami Barbie. Do tego wszędzie walają się kupowane na polskim targu w Berlinie kasety wideo, które całymi tuzinami znosili nowi ojcowie Kati. W piaskownicach przed budynkiem przedszkola tkwią wbite w piasek kije od szczotek. Są owinięte kolorową bibułą i obwieszone bzem i balonami. Jest czerwiec, dzień dziecka i pada. Słyszysz, jak z płaskiego budynku dobiega śpiew, twój i innych. Kochane, kochane słońce. To dom, który zbudował twój ojciec. W nim malutki pokój bez klucza, który był twój. Łóżko, w którego mroku się zatapiasz. To jest matka, to ojciec, to jest Tim, twój brat. Jedno ze wspomnień, w których czuję bliskość Tima. Siedzi za mną na sankach, wtedy w czeskich karkonoszach. Trzyma się mnie kurczowo, gdy pędzimy w dół na złamanie karku. Ufa mi, ufa, że zdążę skręcić przed stromizną. Krzyczę, sterowanie Timi, hamuj nogą. Ale Tim, który jest młodszy ode mnie, ma może 6, może 7 lat, nie wie, o co mi chodzi. Więc sięgam do tyłu, chwytam go i wołam, skacz! Sanki pędzą w dół stromego zbocza, już bez nas. Dnia swoich narodzin oczywiście nie pamiętam. Wiem tyle, ile mi opowiedziano. Urodziłam się 3 tygodnie przed terminem. Matka zdążyła jeszcze odprowadzić na dworzec ojca, który studiował wówczas w innym mieście. I wtedy odeszły jej wody. Pędem wróciła do domu i poprosiła sąsiada, żeby zawiózł ją do szpitala. Później, gdy raz zwierzyłam się matce, że ja bałabym się porodu, rzuciła tylko: nie trzeba krzyczeć przy porodzie. Wyobraziłam sobie, jak musiała się z całych sił starać, żeby umieszczona w wieloosobowej sali na porodówce zachować fason. Jak położne oschłym tonem nakazywały jej, żeby wzięła się w garść. Co weszło, musi też wyjść. To żaden wyczyn. Miliony kobiet to przeszły. 20 lat po moim urodzeniu sama będę leżała w bólach porodowych i myślała o słowach matki. Nie trzeba krzyczeć przy porodzie. Długo będę się tego trzymała i starała nie być dla nikogo ciężarem. Ale w kluczowym momencie poddam się bólowi i wykrzyczę go, żeby móc nareszcie, po raz pierwszy, wziąć na ręce i utulić Klarę. Nigdy tego nie zapomnisz. Ten moment niczym niezmąconego, bezgranicznego szczęścia, gdy Klara przyglądała mi się spokojnie swoimi dużymi oczami i usłyszała, jak do niej mówię: jestem twoją mamą, kocham cię. Tej pierwszej nocy w szpitalu wzięłam ją do siebie do łóżka, a gdybym nie była tak wyczerpana, wpatrywałabym się w nią pewnie całą noc. Klara była tak malutka i delikatna. Czasem bałaś się, że zrobisz jej krzywdę samym wpatrywaniem się w nią. Ja musiałam spędzić pierwsze dni na tym świecie w sali pośród innych rozwrzeszczanych noworodków. W ściśle wyznaczonych godzinach karmienia przekazywano nas matkom, a potem od razu z powrotem wkładano do łóżeczek. Aby jak najszybciej stanąć na nogi, kuśtykające i obolałe matki musiały przechadzać się po korytarzach kliniki. Gdy ojciec dowiedział się o moich narodzinach, wsiadł w pociąg powrotny i postanowił kupić mamie kwiaty. W tym kraju, zwłaszcza o tej porze roku, nie było to takie proste, jak podkreślał po latach. W szpitalu wyciągnięto mnie z łóżeczka, podniesiono i pokazano ojcu przez szybę. To byłam właśnie ja. Najmłodsze ogniwo nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, których łańcuchem miała się okazać moja rodzina. Były momenty, gdy Klara leżała przede mną na przewijaku. Uśmiechała się do mnie, a czysta radość istnienia przepełniała ją od stóp po czubek głowy. Cała szczęśliwa wierzgała nóżkami i wymachiwała rączkami. Jej uśmiech, jej zaufanie do mnie. Pamiętam, jak delikatnie gładziłam jej stópki. Nie miała najmniejszych wątpliwości, że jestem dla niej w sam raz, taka jaka jestem, że jestem jej mamą. I wtedy jej powiedziałam: cieszę się, że jesteś, Klaro. Zawsze będę cię chronić. Postanowiłam, że niezależnie od wszystkiego, każdego dnia będę jej mówić, że ją kocham. Ale czasem, gdy trzymałam ją na rękach, wyobrażałam sobie, jak upuszczam ją na ziemię. Wtedy zniknie, myślałam, będzie po wszystkim. Skąd się to brało? Skąd pragnienie zniszczenia całego tego szczęścia? Układałam ją delikatnie na łóżku, bezpiecznie, i kładłam się obok, aby na nią patrzeć. Wyobrażasz sobie, jak sama kiedyś leżałaś na jakimś przewijaku, a może raczej na jakimś łóżku, albo na stole kuchennym, i jak uśmiechałaś się do matki, wyczekując jej uśmiechu. Ale nie byłaś Klarą. Między tobą a matką musiało być jakoś inaczej. Gdy Klara miała 5 lat, a jej młodszy brat, Kurt, właśnie kończył 3, odwiedzili nas rodzice. Mieliśmy świętować urodziny Kurta. Żeby nie być sam na sam z rodzicami, zaprosiłam przyjaciół, między innymi Wiktorię, którą znałam jeszcze ze szkoły i która sama właśnie została mamą. Pomyślałam, że gdy matka będzie mogła potrzymać na rękach niemowlę, będzie miała zajęcie. I faktycznie, dziecko Wiki wylądowało u matki i wtedy się wygadała. Ja miałam być podobno dzieckiem nieskomplikowanym. Mnie można było już po kilku tygodniach po prostu położyć wieczorem do łóżeczka. I tam sobie zasypiałam, całkowicie samodzielnie. albo w zupełnej samotności. Najważniejsze dla prawidłowego rytmu snu jest przestrzeganie czasu karmienia, podkreślała matka. Ja już podobno po 4 tygodniach miałam przesypiać całe noce. Trajkotała dalej niezbyt składnie i kazała Vicky nalać sobie jeszcze kieliszek wina Cremon. No i doczekałam momentu. Alkohol na stole, w tym domu, westchnęła matka. Jak dobrze, że jesteś, Vicky. Nie skomentowałam tego ani słowem. Wiedziałam, co za chwilę usłyszę. Znałam dobrze opowieść o tym, że w Niemieckiej Republice Demokratycznej trzeba było regularnie chodzić na ważenie dzieci. Wtedy stwierdzono, że mam niedowagę. Mimo że w pierwszych tygodniach nie nabrałam odpowiedniej masy ciała, matka w dalszym ciągu stosowała się do reżimu karmienia. Postanowiła w prosty sposób obejść kontrolę i tuż przed następnym ważeniem zaaplikowała mi jakiś specyfik. Dzięki niemu kolejna wypadła zgodnie z normą. I jak widać, Stine to nie zaszkodziło. W momencie, w którym dotarła do punktu kulminacyjnego, przez jej twarz przemknął uśmiech triumfu i zabrzmiało to tak, jakby w ten sposób stawiła opór władzy. Wspomnienie kraju, który wystawił dokument poświadczający moje przyjście na świat, jest zamglone. W 1986 roku Niemiecka Republika Demokratyczna była już w agonii, ale o tym nie mogłam mieć najmniejszego pojęcia, gdyż leżałam w swoim łóżeczku. W połowie lat 80. z całą pewnością nie było nikogo, kto by uwierzył, że wkrótce nie będzie już muru, że 3 lata później pokojowa rewolucja zmiecie dyktaturę i uwolni nas od inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa, owianej złą sławą Stasi. Miałam 4 lata, gdy w końcu mógł wybrzmieć zakazany wers powojennego enerdowskiego hymnu Niemcy jedną ojczyzną. Pamiętam, jak pewnego razu całe miasto było obwieszone flagami. Musiało to być w okolicach 7 października, Dnia Republiki, święta upamiętniającego powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Szłam przez miasto z matką za rękę. Mijałyśmy rynek i ratusz. Na budynku powiewały flagi, a na środku każdej z nich widniały młot i cyrkiel otoczone kłosianym wieńcem. Czy my mieszkamy w Niemczech? Spytałam matkę, a ona spojrzała na mnie z wyraźną naganą i natychmiast sprostowała. Nie, mieszkamy w NRD. Jakbym palnęła coś przerażająco głupiego, skrajnie przeinaczonego, coś, co podpada pod kategorię zaraz oberwiesz za tę herezję. Dużo później, gdy była mowa o NRD, często wracałam myślami do tego ostatniego dnia Republiki, kiedy zadałam niewłaściwe pytanie. O momencie, w którym przyszłam na świat, mówi się dzisiaj cezura historyczna. Rokrocznie jesienią na ekranach telewizorów pojawiają się obrazy szczęścia, które ogarnęło ludzi na wieść o upadku muru. Ludzi, którzy padają sobie w ramiona i nie mogą pojąć, że to, co się dzieje, dzieje się naprawdę. Studiuję ich twarze. Maluje się na nich poczucie ulgi, otwarcia się kompletnie nowej perspektywy, szansy na szczęście. Za każdym razem myślę sobie, dopiero teraz wojna dobiega końca. Nadszedł jakby moment ukojenia, nadziei, że wszystkie, skryte głęboko w niemieckich trzewiach i duszach, bolesne miejsca, które długo nie mogły się wygoić, teraz w końcu się zabliźnią. Wielokrotnie oglądałam te obrazy, przez co mam wrażenie, że znam tych wszystkich ludzi osobiście. Ich łzy, ich śmiech, ale też ich zwyczajne wyczerpanie. Można je wyczytać z ich twarzy, mimo że uczucie radości wydaje się wszystko przysłaniać. Zdania, które wypowiadają, mogę powtarzać razem z nimi. Każdy dokładnie wie, gdzie był i co robił w dniu upadku muru i pewnie nigdy tego nie zapomni. A ja leżałam w łóżeczku i przespałam cały ten spektakl. Matka siedziała sama przed telewizorem. A może była już w łóżku? Może też spała? Od ojca wiem, że następnego dnia jako ostatni opuścił plac budowy niedaleko Berlina, na którym dorabiał jako student. Razem z kolegami przeszli na drugą stronę muru, żeby zobaczyć, jak tam jest. Nikt nie wiedział, czy czasem znowu wszystkiego nie pozamykają. A ja byłem przecież w pracy, wyjaśniał później swoje wahania. Tego, że wszystko dobrze się skończy, a granica rzeczywiście pozostanie otwarta, nie wiedział wówczas nawet ostatni w historii Niemieckiej Republiki Demokratycznej, pierwszy sekretarz partii komunistycznej SED, Egon Krenz. Zawsze w momencie, w którym pod zachodnio-niemiecką ambasadą w Pradze z ust Hansa Dietricha Genschera, ministra spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, wybrzmiewają słowa: przyszliśmy tu do państwa, aby poinformować, że jeszcze dzisiaj państwa wyjazd, na co reakcją jest wybuch entuzjazmu zgromadzonych, niepowstrzymanie stają mi łzy w oczach. A gdy ktoś mnie pyta, kiedy coś ma się wydarzyć, kiedy dana rzecz dojdzie do skutku, przemyka mi przez myśl i ciśnie się na usta, według mojej wiedzy natychmiast, niezwłocznie. W ogóle wszystkie te wydarzenia są mi tak bliskie, że nie mogę się od nich uwolnić. Wyszukuję zdjęcia z tamtych czasów i usiłuję zrozumieć, jak to było. Dlaczego mnie to tak porusza? Znajduję na przykład zdjęcia miasta, w którym mieszkałam. To obraz szarzyzny, pogrążania się w ruinie i biedzie. Rzędy domów, w których na parterze znajdują się wprawdzie sklepy, ale już z okien wyższych pięter można spoglądać w niebo. Ruiny kościołów, nieczynne spichlerze w porcie. Przypominam sobie mieszkanie bez toalety, bez łazienki. Pamiętam, że razem z kuzynką Katią brzydziłyśmy się korzystać z toalety na korytarzu. Jak było w niej zimno. Do tego pełno wielkich, czarnych pająków. Pamiętam piec, o który się oparłam i oparzyłam sobie rękę, gdy jeździłam na hulajnodze. I jeszcze to, że nigdy u żadnego z przyjaciół nie pomyślałam sobie: o, jakie ładne mieszkanie. Wszędzie identyczne meble, ten sam brąz. Komplet wypoczynkowy Uzbekistan. Banany, których nie lubiłam, bo jedliśmy je jeszcze zielone. Długo myślałam, że gdy pojawiają się na nich pierwsze brązowe plamki, są już niedobre. Miasto, w którym dorastałam, leży nad Bałtykiem. Miasto o hanzeatyckiej przeszłości, którego ceglany gotyk został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzisiaj już nie ma śladu po krajobrazie ruin, który towarzyszył mi, gdy uczyłam się chodzić. Przez to, że odbudowa wschodniej części Niemiec została przeprowadzona z takim pietyzmem, trudno wręcz uwierzyć, że minęło dopiero 30 czy 40 lat. Obrazom entuzjazmu okresu przełomu rytualnie towarzyszy dyskusja o różnicach między obydwiema częściami kraju. Z takim samym zapałem, z jakim wschodnio-niemieckie miasta przemalowano na pastelowo, poszukuje się wyjaśnień, dlaczego cały ten wschód inaczej funkcjonuje, ma inne preferencje wyborcze, jest bardziej prawicowy i przemocowy. Moje reminiscencje z czasów przełomu są tak fragmentaryczne, tak rozchybotane, że nie układają się w żaden realny obraz, żadne jednoznaczne odczucia. Poszukując odpowiedzi na swoje pytania, znajduję film 7-10-89 Makulatura autorstwa Kerstin Zyske. 6 i 7 października 1989 roku dziennikarka studia dokumentalnego DEFA razem z gronem przyjaciół ze szkoły filmowej zarejestrowała przygotowania do obchodów 40-lecia Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Bez oficjalnego pozwolenia, to znaczy bez konkretnych wytycznych, z Berlina. Przemieszczała się z kamerą po ulicach miasta. Nagrała pochód komunistycznej organizacji młodzieżowej, Wolnej Młodzieży Niemieckiej. Członkowie FDJ w charakterystycznych ciemno-niebieskich koszulach maszerują z pochodniami w dłoniach. Potem przeprowadziła rozmowy w kościele Zbawiciela, krążące wokół pytania o możliwe zmiany w kraju. Następnie widzimy grupę przedszkolaków. Możemy zobaczyć przedszkolankę, która odbiera od swoich podopiecznych uroczyste ślubowanie z okazji pompatycznie obchodzonych urodzin ich ojczyzny. W ten sposób filmowi udało się utrwalić obraz ostatnich dzieci socjalizmu. Widzimy, jak stoją i deklamują to, czego wyuczono je w poprzedzających nagranie dniach i tygodniach. Na pytanie wychowawczyni, kto taki ma dzisiaj urodziny, odpowiadają posłusznie chórem – Republika! Natomiast gdy pada pytanie o to, kim jest ta Republika, dzieci wyraźnie ociągają się z odpowiedzią. Zaczynają odrobinę bezradnie wykonywać różne obroty kijkami zwieńczonymi kwiatami z bibuły. Same je zrobiły i będą nimi wymachiwać w trakcie odświętnego pochodu. Całą scenę oświetla jesienne słońce. My wszyscy, jak tu stoimy, wszystkie dzieci, wszyscy wychowawcy, pan woźny, nasze panie kucharki, wszyscy jesteśmy naszym krajem, recytuje oklepaną formułę wychowawczyni, starając się ratować sytuację. Kolejny raz powtarza dzieciom, że ubrano je odświętnie i przygotowano, bo ten nasz kraj ma dzisiaj urodziny. Potem poleca najmłodszym z nich, aby weszły na niewielką scenę. Maluchy wspinają się dzielnie po schodach większych od nich. Niektóre tracą równowagę, a wszyscy przyglądają się, jak z wielkim zapałem starają się przed kamerą wywiązać ze swojego tak poważnego zadania. W końcu ustawiają się z przodu sceny, po czym wybrzmiewa piosenka. Hej, leć, leć samolocie i złap moje pozdrowienia w locie. Leć, leć do Związku Radzieckiego, przekaż im drużba i wszystkiego najlepszego. W tym samym czasie ulicami stolicy, jako część hucznego pochodu, przetaczały się już kolumny świeżo wypolerowanych czołgów Narodowej Armii Ludowej. Czy którekolwiek z tych dzieci poznało Związek Radziecki? Czy rozumieją, co miała na myśli przedszkolanka, gdy mówiła, że wszyscy są republiką? Czy wiedzą, że słowo drużba znaczy przyjaźń i że przygotowywano je, by za chwilę głośno i z pełną powagą głosiły ją przy każdej okazji w formie powitania? W każdym razie słowa piosenki wywietrzeją im z głów już za kilka tygodni, a wraz z nimi ulotni się także ta dziwaczna republika. Mogłaś być jednym z tych dzieci. Melodię kojarzysz i są to raczej przyjemne skojarzenia. Trzymasz pod słońce powiewającą chorągiewkę. Lubisz śpiewać i wysyłasz pozdrowienia daleko, daleko do kraju o dziwnej nazwie. Pewnego razu zapytałam matkę ojca, babcię Urzel o czasy nazistowskie. Opowiedziała mi, jak po wojnie, wchodząc do sklepu, powiedziała na powitanie Heil Hitler. Tak jej to weszło w krew. I jak została za to zwymyślana, choć nie miała absolutnie nic złego na myśli, o czym mnie solennie zapewniała. Zapomniane piosenki, zakopane gdzieś głęboko w środku. Układ odniesienia, który pozwala ci krok po kroku opukać struktury, instytucje, rytuały. I w pewnym momencie kompletnie nic. Głucha cisza, zamilknięcie. Poznałaś to dobrze, bo pierwszą lekcją, jaką odebrałaś, było milczenie. Głód pierwszych tygodni twojego życia. Dopadał cię w nocy, ale nie był twój. Nie miał prawa ciebie dotyczyć. Nauczyłaś się czekać do rana, usypiać go i przesypiać. Gdy po raz pierwszy zaszłam w ciążę, miałam nadzieję, że to będzie dziewczynka. Słyszałam, że chłopcy częściej niż dziewczynki płaczą i wymiotują. Budziło to we mnie przerażenie. Dziewczynkę mogłabym z pewnością pokochać bezwarunkowo. 2 lata po urodzeniu Klary byłam w ciąży z drugim dzieckiem. Kurt przyszedł na świat z trudnym do pohamowania krzykiem, trwającym nieprzerwanie, dzień i noc przez 3 miesiące. Nie sprawdziły się moje obawy, że nie pokocham go tak jak Klary. Nie miało znaczenia, że wcale nie było łatwo. Kołysałam go, śpiewając i nosząc na rękach po całym mieszkaniu. A on krzyczał tak, że z wysiłku pociły mu się rączki i nie przestawał, dopóki nie zasnął zupełnie wyczerpany. Ja też byłam wykończona. Nie pozostawało mi nic innego, jak ułożyć się obok niego. Kiedyś rozmawiałam o tym z matką. Opowiedziałam jej, że już nie wiem, co robić. Mam tylko nadzieję, że za chwilę będzie lepiej. Myślałam już o powrocie do pracy. Właściwie musiałam wrócić i zastanawiałam się, co będzie z Kurtim. My dawaliśmy Timowi po prostu się wykrzyczeć, gdy był niemowlakiem. To bardzo pomogło i nam, i twojemu bratu, powiedziała bez zastanowienia matka po drugiej stronie słuchawki. Nie odpowiedziałam nic, nie zaprotestowałam. Słyszałam jedynie, jak w głębi pokoju Kurti, w ramionach taty, nie przestaje krzyczeć. I nie jest tak, że raz nie spróbowałam po prostu zamknąć drzwi i poczekać, aż mały sam się uspokoi. Ale nie wytrzymałam długo. Nie mogłam przestać myśleć o krzyku. Sprawiał mi fizyczny ból. Czułam go w kościach. Moje nabrzmiałe od nadmiernej produkcji mleka piersi bolały, gdy z zaognionych brodawek tryskało mleko. On miał na myśli mnie. Tylko mnie. Kurti wrzeszczał do mnie, domagał się wsparcia i bliskości, a ja byłam matką tego ssaka, który mnie potrzebował. I nic innego nie było go w stanie ukoić. Mój syn krzyczał identycznie jak kiedyś Tim, bo świat, w który go wrzucono, był dla niego na razie o wiele za duży. Żeby płacz mojego brata mnie nie budził, kładziono mnie spać po obiedzie w drugim pokoju. Słyszałam go i tak, ale wiedziałam, że nie mogę wstać z łóżka. Nawet wtedy, gdy matka wychodziła na zakupy. Musiałam tak długo czekać w łóżku rodziców, aż pozwolą mi wstać. A Tim płakał, dopóki nie opadł z sił i dopóki się nie nauczył, że płaczem nic nie wskóra. Nikt nie przyjdzie, nieważne jak bardzo by tego pragnął i potrzebował. Mojemu bratu miało to niby pomóc. I może nawet coś w tym jest. Pewnego razu rodzicom przypomniał się urlop w górach Harcu. Byli wtedy akurat z wizytą u Tima i bawili się z jego 4-letnim synem. Gdy Timi miał 4 lata, postanowili wspiąć się na najwyższy szczyt tego pasma górskiego, Brocken, razem z nami, 5-letnimi dziećmi. Góra, na której szczycie w noc Walpurgi miał się odbywać sabat czarownic i przyciągać wszystkie złe duchy, w pełni zasłużyła na swoją nazwę. To faktycznie i trudny przeciwnik, i twardy orzech do zgryzienia, szczególnie dla 5-letnich dzieci. Pamiętam, że 5 odcinków przebyliśmy z Timem, wdrapując się pod górę na czworakach. Między kawą i ciastem rodzice z dumą relacjonowali wspinaczkę sprzed lat. Przypomniało im się, jak Tim w pewnym momencie już nie miał siły i płacząc, błagał, aby wziąć go na ręce. W końcu był już tak zmęczony, że położył się w rowie przy szlaku i prawie zasnął. Mijającym nas turystom aż było go żal, dodała matka. Ona jednak dobrze wiedziała, jak skwitowała z uśmiechem, że gdyby zgodziła się ponieść Tima przez chwilę, musiałaby go już nieść przez całą drogę. No i koniec końców dałeś radę. Tim powinien był ich wyrzucić razem z tymi idiotycznymi historyjkami. Ale on nie odrywał wzroku od swojego dziecka. Nie odezwał się do matki ani słowem. Wszystkie rodziny mają tego typu historie. Wspólne przeżycia, dzięki którym rodzina staje się rodziną. Historie opowiadane w kółko. Historie o przypalonej świątecznej pieczeni. O wyjeździe na wymarzone wakacje, wyprawach do miejsc, które od dawna chciały zobaczyć. O najróżniejszych wpadkach i potknięciach. Opowieści, dzięki którym można kolejny raz popłakać się ze śmiechu. Opowieści, które przychodzą do głowy, gdy myślimy o zadomowieniu. Historie, które opowiadamy sobie z Timem, gdy wracamy pamięcią do naszego dzieciństwa, mówią o tym, jak nauczyliśmy się być cicho. Poza obrazem ratusza obwieszonego flagami w dniu urodzin Republiki, nie pamiętam zbyt wiele z końcówki NRD. Nie uczestniczyłam w demonstracji pod ratuszem, choć było tam sporo dzieci. Obecność dzieci miała zapobiec aresztowaniu rodziców. Była to największa demonstracja przeciw partii komunistycznej, jaka odbyła się w północnej części Niemiec. Ludzie przemaszerowali pod siedzibę służby bezpieczeństwa Stasi i zażądali skończenia z terrorem i inwigilacją. Znakiem pokojowego protestu były świeczki ustawione pod biurem zarządu okręgowego partii. Dlaczego nikt nam o tym nie powiedział? Dlaczego nie mówiono o tym w szkole? Nowe czasy nastają wraz z obiadem. Jest rok 1990 i w zasadzie już po wszystkim. Sala przedszkolna na samym końcu korytarza w niskim budynku, zaledwie 5 minut na piechotę od mieszkania z osobną toaletą. W trzeszczącym radiu głos znanego piosenkarza. To Matthias Reim. Niech to szlak. Kocham cię. Nie kocham cię. W kraju wszystko wokół nas się sypie, a wy śpiewacie piskliwym głosem. I wraca Kurt bez hełmu i pasa. I wołacie jak Frank Zander. Dość już tego, chcemy tańczyć. Obiadów się już nie gotuje. Są przywożone w styropianowych pojemnikach, do których zaglądasz z ciekawością. Są tam najprawdziwsze batoniki korni. O smaku truskawkowym. Jednak kolorowe opakowanie nie dotrzymuje obietnicy. Batonik smakuje ohydnie i staje ci w gardle. Ale przedszkolanka pani Preussler mówi, że musisz go dokończyć. Gdy inne dzieci zaczynają już leżakowanie, ty nadal siedzisz nad batonikiem. Nie dasz rady. Próbujesz, ale nie możesz przełknąć rosnącej ci w ustach i klejącej się do podniebienia kluchy. Jednak ty musisz. Mawia się, że wszystko się zmieniło. I to prawda. Tego lata babcia Urzel i dziadek Arndt zabrali mnie do McDonalda. Nowy kraj smakował inaczej, ale zasady, którym w dalszym ciągu musieliśmy się podporządkowywać, pozostały bez zmian. Jak już sobie coś nałożysz, potulnie to zjadasz. Gdy ktoś chciał sprawić przyjemność pani Preussler, masował jej spięty kark. A kto był głośny i niegrzeczny, musiał w czasie leżakowania położyć się obok rudego kima, który sikał w majtki. Gdy padała komenda, wychodziliśmy na korytarz, ustawialiśmy się w dwuszeregu i śpiewaliśmy. Kochane, kochane słoneczko, zejdź tu do nas, zostaw chmurki, mamy dla ciebie laurki. Moi rodzice byli członkami partii komunistycznej SED, Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec. Dziadkowie również. Wiem też, że jeszcze długo po przełomie należeli do partii, która była jej spadkobierczynią. Partii Demokratycznego Socjalizmu PDS, na której czele stanął Gregor Gysi. Pewnego dnia, gdy byłam już wystarczająco duża, a czas przełomu wystarczająco się oddalił, opowiedzieli mi o tym. Podkreślili, że wystąpili z tej partii po tym, jak wyszło na jaw, że chodzi przede wszystkim o rozdawanie stołków i przywilejów. Z tego, co zakreślali na listach wyborczych co 4 lata, dość długo robili tajemnicę. Ale i tak wiedziałam, że głosują na postkomunistów. Nie chcieli się zachowywać jak chorągiewka na wietrze. Nie chcieli być tanimi lawirantami, tłumaczyli. Lawirant. Słowo, o którym jako dziecko intensywnie rozmyślałam, ale nie miałam odwagi dopytać, co to znaczy. Nie wiem dlaczego, ale myśląc o lawirowaniu, wyobrażałam sobie głowę łabędzia na długiej, teleskopowej szyi, która wykonywała obroty wokół własnej osi. Nie wiedziałam tylko, czemu miałoby to służyć. Gdy miałam 10 lat, czyli w 1996 roku, ojciec wyjaśnił mi różnicę między socjalizmem i komunizmem. Siedzieliśmy w naszym czerwonym Oplu Kadecie na parkingu przed supermarketem sieci Mark Kauf. Żar lał się z nieba, a nasz samochód nie miał jeszcze klimatyzacji. Aby zaczerpnąć powietrza, trzeba było ręcznie opuszczać szyby. Mimo to Opel robił wrażenie. Zaraz po przełomie zastąpił naszego Trabanta. Miał pasy bezpieczeństwa, radio i odtwarzacz kasetowy. Matka zabrała Tima ze sobą na zakupy, a my z ojcem czekaliśmy w tym upale, aż wrócą. W supermarketach najbardziej podobało mi się to, że ludzie noszą zakupy w dużych papierowych torbach bez uchwytów, jak w amerykańskich filmach, które czasem oglądałyśmy z Katią. Bo Katia miała odtwarzacz wideo, a tak w ogóle to nie lubiłam jakoś specjalnie chodzić na zakupy. Nuda. Wolałam zostawać w samochodzie i słuchać w radiu hitów z lat 70., 80. i aktualnych przebojów. W komunizmie, zaczął ojciec, wszyscy ludzie są równi i zarabiają tyle samo. Właściwie w komunizmie pieniądze nie są już potrzebne. Można je zlikwidować. W komunizmie pieniądze nie byłyby już potrzebne, bo wszystko należałoby do wszystkich. Nie opłacałoby się już ani gromadzić rzeczy, ani się wzbogacać. Zamiast tego ludzie chodziliby do centrum handlowego i brali tylko to, co jest im naprawdę potrzebne. Spodobał mi się ten pomysł, choć nie do końca wiedziałam dlaczego. Brzmiało to jakoś bardziej sprawiedliwie, chyba. W komunizmie, ciągnął dalej ojciec, śmieciarz zarabiałby tyle samo co profesor, a murarz tyle samo co architekt. Bo gdyby tak przyjrzeć się temu dokładnie, żadna osoba nie jest więcej warta od innej. Czy architekt zbudowałby dom, gdyby nie było kogoś, kto wzniesie jego ściany? Co by się stało, gdyby nie było nikogo, kto zajmie się śmieciami? Pytał retorycznie. Po chwili spuentował. Różnice klasowe to wymysł rządzących. W radiu leciała akurat Makarena. Nie do końca rozumiałam, co ma na myśli, mówiąc o klasach, ale przytakiwałam, powtarzając od czasu do czasu: aha. Chciałam mu wierzyć. To, co mówił o pieniądzach i o wartości ludzi, miało dla mnie sens i od razu do mnie trafiło. Myślisz o tym, że kiedyś w szkole podstawowej napisałaś o świecie bez pieniędzy w odpowiedzi na pytanie, czego chcielibyście najbardziej? Świata bez pieniędzy i pokoju na świecie. A socjalizm? Zapytałam. Socjalizm jest fazą poprzedzającą komunizm i nią była Niemiecka Republika Demokratyczna. Tyle to wiedziałam, że żyjemy w byłej NRD, a ja urodziłam się jeszcze w NRD. Moja książeczka szczepień była opieczętowana godłem z symbolem młota i cyrkla. Lubiłam szczególnie jej czerwoną okładkę. Dlatego czasem wyjmowałam ją z szuflady, w której matka trzymała dokumenty i przejeżdżałam palcami po tym godle. Kłosiany wieniec okalający symbole komunistycznej dyktatury nadawał temu dokumentowi, zaświadczającemu o mojej odporności na odrę, tężec i ospę wietrzną, szczególny charakter. Było w nim coś uroczyście podniosłego. Wiedziałam też, że czerwona okładka pochodzi z innych czasów, że kiedyś było tu zupełnie inaczej, że rodzice dzielili naszą przeszłość na czasy na wschodzie, czyli w NRD, i czasy na zachodzie, czyli w Niemczech po zjednoczeniu, że ci z NRD to byli OSIS, a ci z RFN to byli WESIS. Wiedziałam, że WESIS byli źli, a OSIS, a więc i ja, byli w jakiś sposób lepsi. Nawet jeśli ci z zachodu twierdzili inaczej. John Bon Jovi zaczął właśnie śpiewać na całe gardło. Zrobiło się tak głośno, że ojciec postanowił wyłączyć radio. Przez szybę obserwowałam, jak ludzie manewrują na parkingu wypakowanymi po brzegi koszykami. Istniało niebezpieczeństwo, że nagle jakiś przeciążony koszyk zrobi niekontrolowany skręt i zarysuje lakier na którymś z zaparkowanych samochodów. Wszyscy ci ludzie kilka lat temu zburzyli mur berliński, przemknęło mi przez głowę. Czy to znaczy, że zwrócili się przeciwko socjalizmowi? Dlaczego? Nie mogłam tego zrozumieć. To, co przed chwilą opowiadał ojciec, było przecież absolutnie słuszne. Idiotycznie byłoby nie chcieć żyć w takim świecie. Praca i opieka socjalna dla wszystkich, zamiast powszechnego bezrobocia, które w latach 90. było czymś tak oczywistym, jak słona woda w Bałtyku. Ale ojciec wiedział dlaczego. Ludzie w NRD, jak to ujął, nie byli jeszcze gotowi. Jeszcze nie pojęli, że kapitalizm wyrządzi im jedynie krzywdę. Myśleli tylko o sobie i o swoich korzyściach. Byli zbyt pazerni. Ale pewnego dnia, gdy zacznie się wojna o zasoby, gdy wszyscy się przekonają, że wieczny wzrost jest niemożliwy, socjalizm powróci. Ludzie wrócą do walki o komunizm i sprawiedliwy świat. Wtedy zrozumieją, że niepotrzebne jest 20 rodzajów jogurtów, że jeden w zupełności wystarczy, żeby się najeść. Nieraz zadawałam sobie pytanie, czym była ta niemiecka Republika Demokratyczna, a teraz wszystko stało się jasne. NRD była tym lepszym krajem, doskonalszą ideą państwa. Jej czas jeszcze nadejdzie. Pamiętam, że jako nastolatka chciałam mieć niebieską koszulę. Taką, jaką za czasów NRD nosiła progresywna młodzież z FDJ, Wolnej Młodzieży Niemieckiej. Mogłabym też zostać młodym pionierem. Matka pokazała mi, jak się wiąże pionierski węzeł. Maszerowałabym na czele z powiewającym sztandarem, świętując 50-lecie, 60-lecie, 70-lecie powstania Republiki. Gdy byłam starsza, doszłam do wniosku, że niemiecka Republika Demokratyczna nie miała wyjścia. Musiała być dyktaturą. Jeśli ludzie sami są za głupi na to, żeby postępować jak należy i dbają tylko o własny interes, to trzeba ich do tego zmusić. A tak w ogóle, czy dyktatura taka, jaką była NRD, to faktycznie dyktatura? Dużo bardziej przerażali mnie neonaziści, którzy w latach 90. opanowali ulice, a po 2000 roku trafili do parlamentów wschodnich landów. W 2004 roku skrajnie prawicowa Narodowo-Demokratyczna Partia Niemiec, NPD, zdobyła w Saksonii 9,4% głosów, a w 2006 weszła do parlamentu krajowego w Schwerinie. Neonazistów uważałam za prawdziwe zagrożenie. Za to socjalizm był dla mnie piękną ideą, tylko nieumiejętnie wcieloną w życie. Rozdział drugi. Przed 8 laty. W tym czasie wszystko było tu inne. Wie o tym żona rzeźnika. Listonosz trzyma się zbyt prosto. A kim był elektryk? Bertolt Brecht. Gdzie się zaczyna historia? Gdzie się zaczyna moja historia? Gdy myślę o początku, staje mi przed oczami Paul, mój dziadek. Berlin lat 30. Paul mknie po berlińskich ulicach na swoim za dużym rowerze, którego siodełka jeszcze nie dosięga. Jest wprawdzie wysoki, w szkole ma przezwisko Lulacz, czyli długi, ale na rower to trochę za mało. Rower jest jego wielką dumą. Raz przyszło Lulaczowi do głowy, aby pobawić się w wyścigi, siedząc autobusowi na ogonie. Pedałuje jak szalony, nie odpuszcza i właśnie sobie wymędrykował, że będzie mu tym łatwiej, im bliżej autobusu będzie się trzymał. 10-latek nie bierze jednak pod uwagę, że autobus od czasu do czasu musi się zatrzymać. W pewnym momencie mały, długi wpada z impetem na metalowego kolosa, odbija się od niego i z hukiem ląduje na chodniku. Przerażony i cały poobijany podnosi swój rower i pcha go do domu. Kiedy ojciec dowiaduje się o jego głupim postępku, pyta tylko: a rower? W jednym kawałku? U babci Ewy i dziadka Paula wszystko było jak trzeba. Dobre jedzenie, które gotowała Ewa, jej specjalność to sos śmietanowy, do tego zawsze duży karton soku pomarańczowego z Aldiego. Dwupokojowe mieszkanie na najwyższym piętrze bloku z wielkiej płyty wypełniały wspomnienia z minionych czasów, z podróży dziadka Paula. Na ścianach wisiały dywany z Mongolii. W segmencie za szkłem stały kubki z karlowych warów i szklane figurki, które ani trochę mi się nie podobały. Mieszkanie miało balkon, na który nigdy nie wychodziliśmy, mimo że z pewnością roztaczał się z niego niezły widok. Zabawki dla mojej kuzynki Kati, Tima i dla mnie też były schowane w segmencie, w jednej z długich szuflad. Bez trudu można je było ogarnąć wzrokiem. Były tam portmonetka z zabawkowymi pieniędzmi, markami wschodnio-niemieckimi, karty, samotnik i zestaw planszówek, z których najchętniej wybieraliśmy Chińczyka lub młynek, a trochę później graliśmy w szachy. Dziadek Paul nigdy nie dawał nam wygrać. Potrzebowałam sporo czasu, żeby go pokonać w grze w młynek, choć nie wierzyłam, że kiedykolwiek mi się to uda. Gdy Tim i ja byliśmy mali, graliśmy z nim właściwie w jedną i tę samą grę. Była to gra bez wygranych, a nazywała się czerwona karta, czarna karta. Sprowadzała się do tego, że dziadek Paul brał talię i ją porządnie tasował. Potem odsłaniał po kolei karty, a my mieliśmy zgadnąć, czy następna będzie czerwona, czy czarna. I tak kilkanaście rund. No i był jeszcze telewizor. Najbardziej lubiliśmy oglądać festiwal cyrkowy z Monako albo magiczne sztuczki Davida Copperfielda. Był wtedy z Klaudią Schiffer, o której tato mawiał, że jest z niej niezła laska. Jeśli sobie dobrze przypominam, programy z Copperfieldem migotały na ekranach telewizorów lat 90. tydzień w tydzień i były powiewem dalekiego, wielkiego świata. Byłam nimi zafascynowana. Szczególnie raz, gdy magik zaprosił widzów przed telewizorami, aby wybrali sobie jeden z symboli, które pojawiły się na ekranie i dobrze go zapamiętali. Obiecał, że z pomocą telepatii odgadnie, jaki symbol wybiorę. Musiałam się tylko porządnie skoncentrować, a potem, zaczynając od mojego symbolu, miałam przeskoczyć palcem 3 pola w górę i 4 pola w lewo lub w prawo, i faktycznie zatrzymałam się na symbolu, który wybrałam. Pokonanie w beczce Niagary, przeniknięcie przez wielki mur chiński, a nawet sprawienie, że zniknęła Statua Wolności w Nowym Jorku, było niczym w porównaniu z hipnotyczną siłą tej prostej sztuczki Copperfielda, którą odczułam na własnej skórze. Nie potrafię wyjaśnić, jakim sposobem również dziadek Paul był pełen zachwytu. W tym czasie już niemal nic nie widział i musiałam mu dokładnie relacjonować, co się dzieje na ekranie. Opowiadanie dziadkowi świata, nie tylko ostrzeganie, że teraz będzie stopień, albo sygnalizowanie, że teraz możemy bezpiecznie przejść przez ulicę, nie było dla mnie niczym nadzwyczajnym. Gdy spacerowaliśmy alejkami pobliskiego ogrodu zoologicznego, relacjonowałam mu na gorąco, co widzę. Ile żubrów podeszło do ogrodzenia, że akurat przebiegł nam drogę paw, co wyprawiają szopy pracze. Szliśmy tak obok siebie, a ja wszystko objaśniałam. Czasem dopytywał. A tam z przodu, czy to jeleń? Cieszyliśmy się za każdym razem, gdy udało mu się odgadnąć, jakby była nadzieja, że mgła o gęstości zasłony, która uniemożliwia mu widzenie, jeszcze się rozwieje. Poddał się wprawdzie operacji laserowej, ale bez rezultatu. Już do końca życia zmagał się z zamglonym widzeniem. Procentowo poprawa wzroku była wprawdzie zdumiewająca, ale czym jest 50 czy 60% więcej czegoś, co w praktyce nie istnieje? Co roku 1 czerwca, na Dzień Dziecka, mój brat Tim, kuzynka Katia i ja dostawaliśmy roczny karnet do ogrodu zoologicznego. Nasza radość była raczej umiarkowana, nawet jeśli z Katią korzystałyśmy z niego, żeby chodzić tam na duży plac zabaw. Chyba tylko w moim przypadku wydanie tych 15 marek się opłacało. Z Paulem dużo spacerowaliśmy, najczęściej właśnie w ogrodzie zoologicznym. Później, gdy dziadkowie przeprowadzili się do mieszkania w pobliżu mola, co niedzielę spacerowaliśmy brzegiem morza. Matce nie było do końca na rękę. Takie odnosiłam wrażenie, że udało mi się z jej ojcem nawiązać nić porozumienia. Gdy z Timem byliśmy mali, częściej bywaliśmy u rodziców ojca. Ja wolałam babcię Ewę i dziadka Paula. U nich było spokojniej i niewiele się działo. Historię o tym, jak wjechał rowerem w autobus, opowiedział mi przy klatce z 3 drapieżnymi ptakami, a potem jeszcze jedną. Chodziło w niej o to, że nie wolno słuchać starszych dzieci. Raz dał się namówić kilku chłopakom, żeby dotknąć linii energetycznej i miał sporo szczęścia, że nic poważnego mu się nie stało. ale było to głupie i boleśnie się skończyło. A później, kiedy już byłam nastolatką, opowiadał mi o Berlinie lat 30., o płonącej synagodze na Oranienburger Strasse i o tym, że nie wstąpił do Hitlerjugend, co było możliwe tylko w Berlinie, a nie zrobił tego, bo mu się nie podobało, że tam od progu trzeba było zakrzyknąć „Hi Hitler!” na powitanie. Wtedy usłyszałam też, że w czasie wojny miał szczęście, bo nie musiał nikogo zastrzelić. I jeszcze, że przecież każdy kraj ma prawo bronić swoich granic. Od momentu, gdy w 1961 roku w Berlinie stanął mur, ludzie, którzy zdecydowali się go sforsować i zostali zastrzeleni, wiedzieli przecież, na co się piszą. Tak samo jak on. Dobrze wiedział, co mu grozi, gdy zdecydował się sforsować 6 ogrodzeń podczas ucieczki z sowieckiej niewoli. Szliśmy tak obok siebie, a ja z radością chłonęłam wszystko, co mówił. Każde zdanie było skrawkiem historii, małym zaczątkiem początku. Wydawało mi się, że zdołam coś z tego wyłuskać i zrozumieć, że dziadek Paul swymi opowieściami kawałek po kawałku przenosi z przeszłości budulec na twardy grunt. Myślałam, że zdołam go wykorzystać, żeby w końcu poczuć grunt pod nogami, że uda mi się na nim postawić stopę, zrobić kilka kroków i złapać równowagę. Było go jednak zdecydowanie za mało. Przez to, że idąc obok siebie, stawialiśmy kroki zbyt ostrożnie. Jakbyśmy grali w grę, podłoga to lawa, w której nie było nic śmiesznego. Rodzice nigdy nie rozmawiali ze mną i Timem o swoim dzieciństwie. Także dziadek Paul nigdy nie wspominał o dziewczynce, którą kiedyś była moja matka. Opowiadał wyłącznie o sobie. Nie było tego wiele, a ja byłam za młoda na głębsze dociekania. Kiwałam głową na dowód, że niby rozumiem, a historię życia Bertolta Brechta, którą dzięki niemu poznałam, nauczyłam się na pamięć, żeby mu ją potem czytać na głos. Adolf Hitler, jego wąs i afera tłusta. Mały wąsik i gigantyczne usta. Baltazar był szczotkarzem, miał 27 dzieci, skomlących jak szczenięta. Wszystkie wiązały szczotki. Nie żyły jak książęta. Dziadek Paul miał kilka płyt wschodnio-niemieckiej wytwórni płytowej Amiga, ale nie miał już gramofonu. Dlatego postarał się dla mnie o płytę CD Brechta Weila, 7 grzechów głównych, operę za 3 grosze. Też znałam na pamięć i śpiewałam razem z płytą. Chciałam zrozumieć, starałam się wszystko pojąć. Gdy Paul mówił o początkach Niemieckiej Republiki Demokratycznej, powiadał: „Wiesz, Stinciu, wróciłem z wojny i ważne było dla mnie tylko jedno. Nigdy więcej faszyzmu.” Wracając teraz do tego pamięcią, chciałabym, aby rozwinął to zdanie. Wypowiedział wielkie ale, do którego musiało przecież dojść i które cały czas żywiłam nadzieję, miał na końcu języka. Dopiero wizyta jego młodszego brata na krótko przed moim wyjazdem na studia do Berlina dała mi wyobrażenie, o jakich sprawach nigdy nawet nie wspomniał. Wilhelm przyjechał z Monachium, co już samo w sobie było spektakularne. Ale był kimś więcej niż przybyszem z zachodu. Wilhelm był tam kimś w telewizji, do tego autorem znanego szlagieru. Słowa pierwszej zwrotki refrenu dołączyły do skrzydlatych słów. O Wilhelmie Paul nie mówił nigdy, choć kasety wideo z serialami telewizyjnymi, których autorem był Wilhelm, stały w komplecie u dziadka Paula na regale. Wiele razy przetrząsałam zawartość tego regału. Poza tym znałam te seriale z telewizji. O obydwu braciach wiedziałam tylko tyle, że rozdzieliła ich wojna. Dziadek Paul trafił do sowieckiej niewoli, a wujek Wilhelm, jak mawiano, wylądował u Amerykanów. Tam młodszy brat dziadka miał się szybko nauczyć angielskiego i zrobić błyskotliwą karierę na zachodzie. Bardzo się ucieszyłam na wizytę wujka Wilhelma i gdy pojawił się w mieszkaniu moich dziadków, od razu wszystko mi się w nim spodobało. Przywitał się ze mną jak z koleżanką. Pewnie dlatego, że brat opowiedział mu o moich mizernych wprawkach teatralnych. Paul wydawał się spokojny i nieporuszony. Widziałam jednak, jak nerwowo przebiera palcami po oparciu fotela. Do kawy było ciasto, które babcia Ewa kupiła w Aldim. Położyła je na stole tylko częściowo wyciągnięte z folii. W zasadzie to babcia słynęła ze swoich słodkich wypieków, ale specjalnie dla szwagra z zachodu zakupiła to tanie ciasto marmurkowe z polewą kakao podobną na bazie tłuszczu i cukru. Pamiętam jeszcze, że dziadek Paul przez cały czas milczał, a wujek Wilhelm przez cały czas powtarzał: wy tam w sowieckiej strefie. Kraj został podzielony, więzy rodzinne zerwane. Dziadek Paul jako jedyny z całej rodziny zdecydował się pozostać na wschodzie. Niemiecka Republika Demokratyczna, tłumaczył mi przez cały czas, opowiadając różne historie ze swojego życia oraz cytując wiersze Brechta, miała być tymi lepszymi Niemcami. Miała być właściwą decyzją. Ostatnie spotkanie obydwu braci odbyło się 2 lata przed śmiercią Paula. Po wieloletnim milczeniu udało im się w ostatniej chwili zobaczyć jeszcze raz, ale już więcej nie chcieli się spotykać. Zaraz po śmierci dziadka Paula Ewa wysłała swojemu szwagrowi Wilhelmowi list. Do koperty włożyła wycięty z gazety nekrolog i skreśliła kilka słów. Nie życzyła sobie żadnych dalszych kontaktów. Każdy kraj ma prawo do obrony własnych granic. Pełna racja, myślałam sobie. Tyle, że jeszcze wtedy nie rozumiałam, że obrona granic to w przypadku NRD ochrona od wewnątrz. NRD ryglowała się sama przed sobą. Ryglowała się przed tymi wszystkimi, którzy byli republiką, jak uczono mnie w przedszkolu. Przed tymi, do których wszystko miało należeć i którzy mieli ze sobą wszystko dzielić, jak mówił mi ojciec. Przed sprawiedliwością. Nie rozumiałam jeszcze, że Paul mówił wtedy o sobie, o swoim prawie do obrony swojej granicy. Widzisz siebie i Paula, jak idziecie razem. On zawsze z lewej, ty zawsze z prawej strony. Tak musi być, mówi. Przejeżdżasz rowerem od strony Rottenweg, którą pod wiatr jedzie się dość trudno, i spoglądasz w kierunku kuchennego okna. Stoi w nim już i wygląda ciebie babcia Ewa. Machasz i wiesz, że teraz daje Paulowi sygnał. Już może się ubierać. Gdy wchodzisz, podajesz babci rękę i krótko ją obejmujesz, jakby od niechcenia. Dziadka Paula też. Wtedy ona wraca do kuchni, a wy wyruszacie. On zawsze z lewej, a ty zawsze z prawej. Ty ostrzegasz: uwaga, stopień. On idąc cały czas liczy kroki i wie dokładnie, gdzie są stopnie. Wie, gdzie krawężnik jest wyższy i gdzie znajdują się nierówności, o które mógłby się potknąć. Tuż przed wejściem na molo mijacie willę. Tam przystajecie, przy samej furtce. Dziadek Paul wyciąga z kieszeni torebkę z przysmakami dla owczarka. Gdy pies nie podchodzi do furtki, dziadek jest trochę rozczarowany. Wtedy podejmujecie decyzję. Jaki mamy wiatr? Pójdziecie na molo, czy raczej przez lasek, pod drzewami wzdłuż klifowego wybrzeża? Rozmawiacie o tym i owym, dużo o literaturze. On raczej powściągliwie wypowiada kilka zdań. O wojnie, o latach, gdy był dyrektorem szkoły. Ale któregoś razu to ty opowiadasz. O swoim śmiertelnym strachu, gdy byłaś poważnie chora, jak z bólu nie mogłaś chodzić, a matka nie zabrała cię do lekarza. Tamtej niedzieli zamiast do szpitala matka zaprowadziła cię do niego. W końcu tak było wcześniej ustalone. Z kamienną twarzą weszłaś po schodach do mieszkania. Nie chciałaś pokazać, jak bardzo źle się czujesz i powiedziałaś tylko, że chcesz na chwilę usiąść. Dziadek Paul zasugerował wtedy, że może lepiej odpuścić spacer, a ty odetchnęłaś z ulgą. Zamiast tego siedzieliście razem i oglądaliście transmisję tenisa. Rafaela Nadala, który po raz pierwszy śmigał po korcie na French Open. Dziadek Paul był zachwycony, ty też. Kilka tygodni później czułaś się już dużo lepiej i to wtedy wyrzuciłaś z siebie: myślałam, że umrę. Dziadek Paul zamarł na chwilę i popatrzył na ciebie swoim wzrokiem ślepca.
No, tym razem to mamusia jednak przesadziła, skwitował lakonicznie.
Inny początek. Myślę o Adzie. Często o niej myślę. To dlatego, że długo była moją najlepszą koleżanką i to ja zepsułam naszą przyjaźń. Mam przed oczami moment, gdy zobaczyłam Adę pierwszego dnia szkoły na rozpoczęciu roku szkolnego. Wyróżniała się, bo jako jedyna w naszej grupie jasnowłosych dzieci z wybrzeża miała włosy ciemnobrązowe, niemal czarne. A jej oczy, przypominające dwa uśmiechnięte guziki, patrzyły z ciekawością na świat, jakby wszędzie i o każdej porze było coś interesującego do odkrycia. Chłopak z domu dziecka, Koni, z którym od początku było coś nie tak, od razu się w Adzie zakochał. Na zdjęciu zrobionym tego dnia mojej klasie cały szczęśliwy opiera głowę na jej ramieniu i wręcz promienieje. Teraz Ada patrzy na mnie z tego zdjęcia, jakby pytała: pamiętasz jeszcze? Pamiętasz jeszcze, jak włóczyłyśmy się razem po mieście, udając detektywki i myśląc sobie, że wystarczy tylko dobrze poszukać, a na pewno wpadnie się na trop jakiegoś przestępcy? Pamiętasz, jak na działkach za stawem szukałyśmy materiału na szałas ukryty w trzcinach? Pamiętasz tę naszą kryjówkę? Pamiętasz, jak nagrywałyśmy u mnie słuchowiska? Ty, szalejąca reporterka, a ja, gwiazda wymyślonej drużyny piłkarskiej? Tak, Ada, pamiętam. Bardzo dobrze wszystko pamiętam. Od razu zauważyłam, że Ada jest inna. Była nie tylko najwyższą i najładniejszą dziewczyną w całej klasie, lecz także miała w sobie ciepło, które musiał wychwycić każdy, kto choć raz usłyszał jej śmiech. Jej śmiech był donośniejszy, bardziej dźwięczny, niepohamowany. Krążył po całym pomieszczeniu jak kłębuszek puchu, jakby to nie był jeden śmiech, tylko 3, 4 albo 5, jakby grały ze sobą w berka. Był tak zaraźliwy, że gdy Ada się z czegoś śmiała, natychmiast chciało się do niej dołączyć. W przeciwieństwie do mnie znała już większość dzieci w klasie. Ją i jej przyjaciół z przedszkola wiele łączyło. Spędzali wspólnie weekendy i wszyscy chodzili do szkoły muzycznej. Nosili ubrania ze staromodnej bawełny, a nie z poliestru. Ich flety, na których wygrywali różne utwory, i to na 3 głosy, też nie były z plastiku, tylko z drewna. Nawet wtedy, gdy Ada była już moją najlepszą przyjaciółką, wiedziałam, że nigdy nie będę należeć do tej wspólnoty. Odczucie to nasilało się, gdy odwiedzałam Adę w domu. Jej rodzice mnie nie znosili. Nie było mowy, żebym mogła u Ady zostać na spanie i sporadycznie zapraszano mnie do stołu. Myślę, że jej rodzice byli szczęśliwi, gdy w końcu szłam sobie do domu. Raz siedziałam z Adą i jej siostrami w kuchni. Dziewczyny złożyły ręce do modlitwy. Zrobiłam to, co one, nie do końca wiedząc, co dalej. Trochę się bałam, że zrobię coś nie tak, ale mama Ady powiedziała, że mogę od razu jeść. Nie muszę odmawiać z nimi modlitwy. Złapałam więc łyżkę, zaczęłam wrzucać w siebie gorący ryż na mleku i czułam wstyd,